Być może słyszałeś kiedyś takie porównanie, że strona internetowa jest jak automatyczny sprzedawca, który pracuje dla ciebie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W dodatku nigdy nie ma kaca ani nie wychodzi na fajkę. Posłuchałeś mądrej rady, stworzyłeś swoją stronę i co? I nic. Niby wszystko się zgadza. Na stronie jest oferta ze zdjęciami, są dane kontaktowe, są informacje o firmie, ale z jakiegoś tajemniczego powodu, mimo twoich starań, ta strona generuje bardzo mało zapytań od klientów. Chcesz wiedzieć dlaczego? Słuchaj dalej. Cześć, tu Marek Jankowski, witam w 304. odcinku Małej Wielkiej Firmy. To podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. Dlaczego twoja strona internetowa nie przyciąga klientów? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zmienić punkt widzenia i wejść w rolę kupującego. Z jego perspektywy proces zakupowy jest jak tor przeszkód. Czego właściwie potrzebuję? Kto może mi to sprzedać? Czy dana firma rozwiąże mój problem? Czy jest wiarygodna? Czy nie przepłacę? I tak dalej. Twoje zadanie jako sprzedawcy polega na tym, żeby ułatwiać potencjalnym klientom pokonanie tego toru przeszkód. Im lepiej to zrobisz, tym więcej osób dotrze do mety. Pod koniec tego odcinka będę miał dla ciebie prezent do pobrania. W wielu odcinkach Małej Wielkiej Firmy pojawiają się takie dodatkowe materiały, checklisty, ściągi, szablony, arkusze, e-booki, artykuły, nagrania wideo. Jeżeli chcesz mieć dostęp do nich wszystkich w jednym miejscu, zapisz się na newsletter Małej Wielkiej Firmy. Możesz to zrobić na stronie maławielkafirma.pl/newsletter. Zanim na dobre zaczniemy, krótkie ogłoszenie. 29 lutego 2020 w Warszawie odbędzie się konferencja Małej Wielkiej Firmy. Biletów już od dawna nie ma, ale udało nam się zorganizować transmisję online. Dostęp do transmisji i nagrań wideo z tego wydarzenia możesz wykupić na stronie maławielkafirma.pl/konferencja. A teraz nasz dzisiejszy temat. Dlaczego osoby wchodzące na twoją stronę internetową nie wysyłają zapytań ani nie składają zamówień? W jaki sposób klienci podejmują decyzje zakupowe i jak możesz wykorzystać tę wiedzę, żeby poprawić skuteczność swojej strony? Do nagrania odcinka na ten temat skłonił mnie mail od Adriana. Adrian napisał tak. Cześć Marku, ostatnio stworzyłem swoją stronę projektymałychdomów.com.pl i przygotowałem ofertę, założyłem kanał na YouTubie i powiem tak. Od tego czasu, pomimo jakichś reklam na Facebooku, reklam Google AdWords, cisza. Po prostu od miesiąca ani jednego pozyskanego kontaktu, zapytania. Nic. Masz może pomysł, co takiego robi źle? Ostatnio zacząłem nawet zbierać opinie o firmie w Google, które załączyłem na swojej stronie. W sumie to czuję się zrezygnowany. Chciałbym zająć się tym, co lubię robić, projektowaniem domów, ale mam dziwnie mało zapytań od klientów. Pozdrawiam, Adrian. Być może jesteś w podobnej sytuacji. Masz produkt albo usługę, które od dawna istnieją na rynku i wiadomo, że klienci ich potrzebują. Stworzyłeś stronę internetową, gdzie można zapoznać się z ofertą i można się z tobą skontaktować, a mimo to nie widzisz żadnego albo prawie żadnego odzewu. I podobnie jak Adrian, zastanawiasz się, co robię źle. Trudno odpowiedzieć na takie pytanie, bo składa się na to bardzo wiele elementów, bardzo wiele czynników decyduje o tym, czy osoba odwiedzająca twoją stronę internetową zareaguje na ofertę, czy tego nie zrobi. Dlatego przygotowałem 25 pytań pomocniczych, na które odpowiada się tak albo nie. Im więcej odpowiedzi tak, tym lepsze wyniki powinieneś osiągać, czyli tym więcej klientów powinna przyciągać twoja strona. Natomiast każda odpowiedź nie, to wskazówka, co możesz zmienić, żeby twoje działania marketingowe były skuteczniejsze. Zanim przejdziemy do pytań, zastanówmy się najpierw, jak klienci podejmują decyzje zakupowe. Z punktu widzenia przedsiębiorcy, zapytanie od klienta to jest jedno konkretne wydarzenie, na przykład przychodzący e-mail, dzwoniący telefon czy wiadomość na Messengerze. Nie widzimy i dlatego często nie doceniamy tego, co dzieje się wcześniej, czyli zanim klient się do nas odezwie. A właśnie tam kryje się rozwiązanie zagadki, dlaczego ktoś postanowił zapytać cię o ofertę albo tego nie zrobić. Więc zmieńmy trochę perspektywę. Powiedzmy, że jesteś na urlopie w egzotycznym kraju, spacerujesz sobie słonecznymi uliczkami i nachodzi cię ochota, żeby spróbować jakichś specjałów lokalnej kuchni. Co robisz? Najpierw wybierasz restaurację. Prawdopodobnie nie będziesz w ogóle brał pod uwagę tych lokali, gdzie jest całkiem pusto albo które robią już z zewnątrz złe wrażenie. Po drugie, wchodzisz do środka i szybko oceniasz, czy zostać, czy uciekać. Nie chcesz prawdopodobnie jeść w miejscu, gdzie śmierdzi kanalizacja albo po ścianach biegają karaluchy. Po trzecie, załóżmy, że wnętrze jest w porządku i zaczynasz oglądać menu. Jeżeli nie ma w nim zdjęć, jest dostępne tylko w jakimś lokalnym języku, którego nie rozumiesz, a obsługa nie mówi po angielsku, prawdopodobnie zrezygnujesz z zakupu i będziesz szukał dalej. I po czwarte, jeżeli wszystko poszło dobrze i znalazłeś w karcie potrawę, która dobrze się zapowiada, składasz zamówienie. W internecie ten proces wygląda dość podobnie, czyli kiedy chcę odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego moja strona nie przyciąga klientów, analizuję po kolei cztery etapy. Po pierwsze przyciąganie, czyli klient wchodzi do restauracji. Po drugie pierwsze wrażenie. Zostaje albo od razu wychodzi. Po trzecie, zaangażowanie. Klient przegląda menu. I po czwarte, działanie, czyli klient zamawia potrawę. Na każdym z tych etapów możemy zadać sobie przynajmniej kilka pytań, żeby ustalić, co można tam poprawić. Zacznijmy od etapu pierwszego. Przyciąganie. Na tym etapie skupiam się na tym, żeby na mojej stronie internetowej pojawiło się jak najwięcej potencjalnych klientów. Co z tego wynika? Po pierwsze, będą to działania, które nie dzieją się bezpośrednio na mojej stronie, tylko gdzieś indziej. Tam, gdzie są potencjalni klienci, których chcę na tę moją stronę przyciągnąć. Po drugie, muszę określić, kto należy do mojej grupy docelowej, a kto nie należy. Osoba, którą przyciągnę na moją stronę, nawet jeżeli zainteresuje się moją ofertą, może z byle powodu zamknąć przeglądarkę i już nigdy do mnie nie trafić. Dlatego na tym etapie poszukamy też sposobów, jak się przed tym zabezpieczyć, jak ułatwić użytkownikom powrót na naszą stronę. Punkt pierwszy. Czy przyciągasz odpowiednie osoby? Kto należy do Twojej grupy docelowej? Jeżeli nie masz jasnej odpowiedzi na to pytanie, to Twoje działania marketingowe będą dużo mniej skuteczne, za to dużo bardziej kosztowne. Grupą docelową Adriana, który przysłał mi maila, są osoby, które poszukują projektu małego domu. Ale taka grupa nie jest jednorodna. Możemy ją podzielić na przykład na trzy segmenty. Segment pierwszy. Chcę zobaczyć dużo różnych projektów i wybrać z nich taki, który najbardziej mi się spodoba. Segment drugi. Wiem, w jakim domu chcę mieszkać i potrzebuję fachowca, który stworzy dom dla mnie odpowiedni projekt. Segment trzeci. Jeszcze nie wiem, którą z tych opcji wybrać. Nie wiem, czy chcę gotowy projekt, czy projekt indywidualny i szukam informacji, które pomogą mi podjąć decyzję. Oczywiście te segmenty mogą być zupełnie inne, może być ich więcej albo mniej. To jest tylko przykład. Chodzi o to, że mamy do czynienia z różnymi potrzebami. Może być tak, że zostaną one zaspokojone na jednej stronie internetowej przez jedną firmę, ale argumenty, które przyciągną tych ludzi na stronę, będą w każdym przypadku inne. Na przykład, argument pierwszy. Chcesz mieć projekt swojego nowego domu już dziś? Wybierz z bazy 150 gotowych rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb i możliwości finansowych. I w ten sposób oczywiście przyciągamy tych, którzy chcą mieć gotowy projekt. Drugi sposób. Druga grupa docelowa i druga potrzeba. Indywidualne projekty domów. Pomożemy zamienić Twoją wizję w rzeczywistość i stworzyć wyjątkowe miejsce dla Twojej rodziny. Tutaj podkreślamy, że to jest projekt indywidualny, spersonalizowany, dopasowany do potrzeb danej osoby. No i mieliśmy tę trzecią grupę niezdecydowanych. Jaki projekt domu wybrać, gotowy czy indywidualny? Pobierz darmowy przewodnik, który ułatwi Ci podjęcie właściwej decyzji. I no, oczywiście te teksty są takie, powiedzmy, niedopracowane. Nie jestem copywriterem, nie twierdzę, że dokładnie takich słów trzeba w tych przypadkach użyć. Chcę tylko pokazać, jaką różnicę robi w komunikacji precyzyjnie określona grupa docelowa, ewentualnie podział tej grupy docelowej na odpowiednie segmenty. Punkt drugi. Czy Twoje reklamy widzą właściwi ludzie? Dopasowanie treści reklamy do odpowiedniego segmentu klientów to jest jedna sprawa. Inną rzeczą jest ustawienie parametrów wyświetlania tej reklamy tak, żeby pojawiała się ona tym osobom, które realnie mogą u Ciebie coś kupić. Tych parametrów jest wiele, lokalizacja, wiek, płeć, język, zainteresowania itd. Reklama soczystych steków smażonych na ognistym grillu nie będzie raczej skuteczna, jeżeli wyświetlisz ją weganom. Jeżeli chcesz sprzedać preparat do czyszczenia protez zębowych, to prawdopodobnie nie przyciągniesz zbyt wielu klientów z TikToka itd. Jasna sprawa. Punkt trzeci. Czy Twoje reklamy zachęcają do kliknięcia? Nawet najlepiej skonfigurowana reklama, żeby zadziałała, musi przyciągnąć uwagę odbiorców i zachęcić do przejścia na Twoją stronę. A żeby ta sztuka się udała, Trzeba dopracować oczywiście tekst, ale również warstwę wizualną, czyli zwykle grafikę albo wideo. Jak to się robi? Zacytuję kilka rad Artura Jabłońskiego, specjalisty od reklamy w mediach społecznościowych, który był gościem Małej Wielkiej Firmy w odcinkach numer 158 i 205. Kilka rad. Projektuj reklamy tak, żeby dobrze wyglądały na urządzeniach mobilnych. Pokazuj produkt w akcji podczas użytkowania. Używaj własnych zdjęć zamiast obrazków ze stoka. Zadbaj, żeby reklama graficznie wyróżniała się z otoczenia. Przygotuj grafikę tak, żeby użytkownik w ułamku sekundy był w stanie się zorientować, co reklamujesz. Więcej tych porad w dużo bardziej rozbudowanej wersji i z konkretnymi przykładami możesz znaleźć w książce Artura Jabłońskiego pod tytułem Skuteczna reklama na Facebooku. Z tej książki możesz się też dowiedzieć, jak działają reklamy na Facebooku, jak prawidłowo dobierać grupę docelową, jak korzystać z remarketingu. Nauczysz się, jak analizować reklamy i je optymalizować. Polecam, bardzo, bardzo porządna książka. Punkt czwarty. Czy reklamy są spójne z Twoją stroną internetową? Załóżmy, że wynajmujesz specjalistę, żeby zaprojektował Ci grafikę do reklamy albo sam taką grafikę tworzysz. W obu tych przypadkach zwróć uwagę na to, żeby reklama, grafika w reklamie wizualnie nawiązywała do Twojej strony. Jeżeli te dwa elementy się rozjeżdżają, jeżeli reklama i Twoja strona internetowa nie mają pewnych wspólnych części, takich jak kolory, fonty czy jakieś ozdobniki, to użytkownik może mieć wrażenie, że się zgubił, że kliknął nie w to miejsce, gdzie trzeba i został przeniesiony w zupełnie inne miejsce, niż kierowała reklama. Pamiętajmy, że reklama jest zaproszeniem na Twoją stronę internetową. Zwróć uwagę, że zaproszenia na ślub są białe, jak suknia panny młodej. Na zaproszeniach na kinderball są zwykle jakieś baloniki, serpentyny, spiczaste czapeczki, no bo właśnie tego możesz się spodziewać na takiej imprezie. Jeżeli widzisz plakat zapraszający na koncert Metallica albo Slayera, to ma on właściwie zawsze czarne tło i członkowie tych zespołów też zwykle ubierają się na czarno. O taką właśnie spójność tutaj chodzi. Oczywiście spójne powinny być nie tylko reklamy, ale też wszelkie inne elementy związane z marką. Na przykład jeżeli sprzedajesz projekty małych domów, no to umieszczenie w logo firmy Drapacza Chmur prawdopodobnie nie będzie najlepszym pomysłem. Punkt piąty. Czy reklamy kierują w odpowiednie miejsce? Reklama ma przyciągnąć potencjalnego klienta na Twoją stronę internetową, to znaczy konkretnie gdzie. Często popełniamy taki błąd, który polega na tym, że klient po kliknięciu w reklamę trafia na stronę główną zamiast na odpowiednią podstronę. Jeżeli w reklamie zachęcam do skorzystania z konkretnej usługi, to odsyłam klienta na podstronę, gdzie opisana jest właśnie ta konkretna usługa. Jeżeli zachęcam do pobrania darmowego raportu, to odsyłam na stronę, gdzie jest do pobrania ten raport i tak dalej. Punkt szósty. Czy dobrze zaplanowałeś ścieżkę klienta? O co chodzi z tą ścieżką? Wyjaśnię to na przykładzie tych trzech segmentów, o których mówiłem wcześniej. W punkcie pierwszym podzieliliśmy tam osoby przygotowujące się do budowy domu na tych, którzy chcą wybrać gotowy projekt, mają własny pomysł albo są jeszcze niezdecydowani. I w zależności od tego, do którego segmentu należy osoba odwiedzająca Twoją stronę internetową, ścieżka, którą będzie się poruszać, będzie oczywiście wyglądać inaczej, no bo klient, który przyszedł po gotowy projekt, chce mieć możliwość łatwego przeglądania bazy projektów, czyli trzeba mu wyświetlić listę propozycji z różnymi możliwościami filtrowania w zależności od powierzchni użytkowej domu, liczby pomieszczeń, liczby kondygnacji itd. Pewnie przydałaby się też możliwość zapisania wybranych, zaznaczonych projektów i być może przesłania linków do tych projektów na skrzynkę e-mail użytkownika. Osoba z drugiego segmentu, czyli zainteresowana projektem indywidualnym, prawdopodobnie będzie chciała zobaczyć jakieś przykłady Twoich prac, będzie się chciała dowiedzieć krok po kroku, jak wygląda, jak przebiega współpraca, czy będziecie się spotykać, czy to będzie spotkanie osobiste, czy wystarczy na przykład telefon albo rozmowa przez internet, ile razy będziecie się spotykać, jak długo może taki proces potrwać i tak dalej. Taki klient będzie też z pewnością zainteresowany opiniami innych osób, które korzystały wcześniej z Twoich usług. W przypadku klienta niezdecydowanego, czyli segment trzeci. Warto oczywiście dać mu informacje, po które przyszedł, czyli pomóc mu rozstrzygnąć, która opcja będzie dla niego lepsza, ale również warto zrobić wszystko, co możliwe, żeby pozyskać jego dane kontaktowe, bo taka osoba z dużym prawdopodobieństwem będzie niedługo chciała kupić projekt, czy to gotowy, czy indywidualny, więc warto się jej za jakiś czas przypomnieć. Punkt siódmy. Czy ułatwiasz użytkownikom powrót na Twoją stronę internetową? Nawet jeżeli ktoś zainteresował się tym, co zobaczył na Twojej stronie, może na nią nigdy więcej nie trafić. Zapomni, jak się nazywała, wyczyści historię w przeglądarce, albo nie będzie mu się chciało w niej grzebać, albo nie umie, no i masz pozamiatane. Chyba że zrobisz coś, żeby osobom odwiedzającym Twoją stronę było łatwiej ponownie na nią trafić. Jednym ze sposobów jest remarketing, to znaczy możesz tak skonfigurować swoją stronę, dołożyć tam taki kawałek kodu, który nazywa się Pixel Facebooka, no i wtedy Facebook jest w stanie zidentyfikować użytkowników, którzy byli na tej stronie i później wyświetlać im reklamy. Jeszcze raz odsyłam do książki Artura Jabłońskiego Skuteczna reklama na Facebooku, tam jest to bardzo dobrze wyjaśnione na konkretnych przykładach. Drugim sposobem, żeby ułatwić użytkownikom powrót na Twoją stronę, jest SEO, czyli takie działania, dzięki którym łatwiej znaleźć Cię w wyszukiwarce Google. Możesz śmiało założyć, że natychmiast, kiedy użytkownik wyjdzie z Twojej strony, zapomni, jaki był jej adres, więc jeżeli będzie chciał ją znowu znaleźć, będzie używał jakichś ogólnych sformułowań, typu na przykład projekty małych domów. Sztuka polega na tym, żeby osobom wpisującym takie ogólne frazy Twoja strona wyświetlała się oczywiście jako jedna z pierwszych. Mówiliśmy o tym w odcinku numer 201 z Wojtkiem Mazurem, ale pamiętajmy też, że algorytmy Google'a cały czas się zmieniają, więc jeżeli chcesz być na bieżąco z SEO, trzeba cały czas śledzić nowości w tej dziedzinie albo skorzystać z pomocy fachowca. I jeszcze jeden drobny, ale ważny element, adres Twojej strony powinien się rozpoczynać od HTTPS, to oznacza, że połączenie z tą stroną jest szyfrowane, strony z połączeniem nieszyfrowanym praktycznie nie mają szans pojawiać się w czołówce wyników wyszukiwania Google. Więcej na ten temat mówiłem pod koniec odcinka 288, jeżeli Cię ten temat interesuje, to możesz sobie go odsłuchać. Punkt ósmy. Czy prosisz klientów o opinię? Adrian wspomina w swoim mailu, że nie tylko postarał się o pozyskanie opinii klientów w Google, ale również umieścił je na swojej stronie. Standardowo opinie w Twojej firmie wpisywane przez ludzi w Google wyświetlają się w dwóch miejscach, w wyszukiwarce i w mapach. I dzięki temu, że te opinie tam są, jeżeli są oczywiście pozytywne, to użytkownicy, którzy znajdą Cię w tych miejscach, czyli w wyszukiwarce albo w mapach Google, będą bardziej skłonni, żeby przejść na Twoją stronę internetową. Natomiast świetnym posunięciem ze strony Adriana było to, że nie tylko poprosił klientów o pozostawienie takich opinii, ale dodatkowo umieścił je na własnej stronie. Można to zrobić za pomocą wtyczki Google Reviews Widget, link będzie oczywiście w notatkach. Dzięki temu takie recenzje pracują podwójnie, no bo nie tylko pomagają przyciągać ruch z Google'a, ale też zwiększają zaufanie wśród osób, które weszły na Twoją stronę z innych źródeł, na przykład z Facebooka i nie widziały w ogóle tych opinii wyświetlanych na stronach Google'a. Jeżeli klient wzbrania się przed wystawieniem Ci rekomendacji, kiedy go o to prosisz, no to warto dowiedzieć się, dlaczego. Taka wiedza może być bardzo cenna, bo oczywiście pomaga usuwać usterki, które nabywcom przeszkadzają. Punkt dziewiąty. Czy testujesz różne sposoby pozyskiwania klientów? Reklama na Facebooku czy w Google. O tych sposobach wspomniał Adrian i te sposoby sprawdzają się w wielu branżach, ale nie zawsze ta reklama jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskiwania klientów, dlatego warto też sprawdzić skuteczność innych działań. Zwykle na efekty takich działań trzeba poczekać dłużej, dlatego właśnie płacimy za reklamę, bo ona działa szybko, ale również przy tych długofalowych działaniach efekty utrzymują się dłużej niż w przypadku reklam. Co to za sposoby? Na przykład udział w różnych wydarzeniach, targach czy konferencjach. Polecam takie działanie między innymi w sektorze B2B, w sytuacji, gdy budujemy trwałe relacje między kontrahentami, gdy dochodzi między nimi do wielu transakcji, a pojedyncze osoby mają dużą siłę oddziaływania, bo na przykład są odpowiedzialne za zakupy czy zamówienia w jakiejś wielkiej firmie i w związku z tym dysponują dużym budżetem. Z tego powodu na przykład osobom, które działają w branży zabawek i artykułów dziecięcych, zawsze polecam przyjazd na targi Kids Time do Kielc, bo wiem, że tam się takie relacje buduje. Sam tam bywam co roku. Inny sposób to content marketing. czyli tworzenie podcastu, bloga, wideo. To sprawdza się bardzo dobrze w sprzedaży specjalistycznych produktów i usług, czyli wtedy, gdy jednostkowa wartość transakcji jest zwykle spora, a klient szuka informacji, które pomogą mu w podjęciu decyzji zakupowej. I przykładem działań content marketingowych może być na przykład Piotr Kantorowski, radca prawny, który poza tym, że prowadzi kancelarię, nagrywa również podcast Prawo dla Biznesu. Inny sposób, aktywność w mediach społecznościowych. To może być bardzo dobra inwestycja, a nie marnowanie czasu, kiedy masz model biznesowy nastawiony na regularnych klientów i kiedy wymiana informacji między tymi klientami stanowi jakąś wartość dodaną. No i tutaj spektakularny przykład sukcesu to Agnieszka Niedziałek, założycielka facebookowej grupy Włosing, która zrzesza już blisko ćwierć miliona osób. Rozmowy z Agnieszką, jeżeli do tej pory jej nie poznałeś, możesz posłuchać w 295 odcinku Małej Wielkiej Firmy. Rozmawiałem tam z Agnieszką o budowaniu biznesu opartego na społeczności. Powiedzmy, że etap pierwszy, czyli przyciąganie potencjalnego klienta na twoją stronę, zakończył się powodzeniem. Użytkownik klika na link do twojej strony albo wpisuje adres w przeglądarce. Następnych kilka sekund zadecyduje o tym, czy zostanie na tej twojej stronie, czy natychmiast ucieknie, tak jak z tej restauracji, po której biegają karaluchy. Przechodzimy do etapu drugiego. Pierwsze wrażenie. Użytkownik, który postanawia wejść na twoją stronę, ma w głowie pewne podświadome założenia i natychmiast decyduje, czy twoja strona pasuje do tego, co tam sobie w głowie ułożył, czy nie pasuje. Często mówi się, nie oceniaj książki po okładce, ale wiadomo, że i tak wszyscy to robimy. Ile trwa taka wstępna ocena? Jak zbadali naukowcy z Uniwersytetu Carletona w Ottawie, wystarczy zobaczyć stronę internetową przez 50 milisekund, żeby wyrobić sobie pierwsze wrażenie. Dla porównania, przeciętne mrugnięcie okiem trwa między 300 a 400 milisekund. Oczywiście w czasie krótszym niż mgnienie oka nie da się tak naprawdę niczego zobaczyć. Kolory, kształty, rozmieszczenie głównych elementów i to tyle. Logicznie rzecz biorąc, te rzeczy nie mają nic wspólnego z jakością twojej oferty. Chyba że projektujesz zawodowo strony internetowe, no ale to zostawmy na boku. Nie jest to logiczne, ale my ludzie rzadko kierujemy się logiką, więc jeżeli pierwsze wrażenie osoby wchodzącej na twoją stronę internetową będzie negatywne, to możesz bardzo szybko i bez żadnego uzasadnionego powodu stracić potencjalnego klienta. Punkt 10. Czy twoja strona szybko się ładuje? Zanim użytkownik będzie miał te swoje 50 milisekund, żeby wyrobić sobie pierwsze wrażenie, strona musi mu się załadować. Im szybciej to zrobi, tym lepiej. Według danych Google'a z 2018 roku 53% osób korzystających z przeglądarki internetowej na urządzeniu mobilnym zamyka strony, które ładują się dłużej niż 3 sekundy. Poza tym szybkość ładowania ma też wpływ na pozycję strony w wyszukiwarce. Jeżeli twoja strona ma z punktu widzenia Google'a taką samą wartość dla użytkownika jak strona konkurencji, ale będzie działać wolniej, no to wyświetli się na niższej pozycji. Szybkość ładowania możesz sprawdzić, korzystając z różnych bezpłatnych narzędzi. Jest Google Page Speed, jest GT Metrics, jest też Pingdom i różne inne. Linki do tych narzędzi podam oczywiście w notatkach do tego odcinka. Jeżeli po wykonaniu testów szybkości strony zorientujesz się, że jest ona bardzo wolna, prawdopodobnie najlepiej będzie skorzystać z pomocy dewelopera, żeby ją przyspieszyć. Samemu robi się to naprawdę dość trudno. Z moich osobistych doświadczeń może trochę pomóc przejście na szybszy hosting. Sam mniej więcej pół roku temu przeniosłem się z innego hostingu do firmy The Camels z Łodzi i moje strony wyraźnie przyspieszyły po tej zmianie, więc to też może pomóc. Punkt 11. Czy twoja strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych? O tym temacie mówi się od bardzo dawna, a mimo to ciągle jeszcze spotykam strony, które nie są dostosowane do małych ekranów i żeby po takiej stronie się poruszać, trzeba ją powiększać, pomniejszać. Niektóre elementy klikalne są bardzo małe albo są bardzo blisko siebie i nie da się wybrać ich palcem. W efekcie użytkownik bardzo szybko się męczy i wychodzi z takiej strony, ale te odczucia użytkowników to nie jest wszystko, dlatego że roboty Google'a też potrafią odróżnić, czy strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych, czy nie jest. Poza tym, jeżeli ludzie szybko wychodzą z twojej strony, to dla wyszukiwarki też jest to jasny sygnał, że nie jest ona atrakcyjna dla użytkowników. No i w efekcie spada coraz niżej w wynikach wyszukiwania. Jeżeli nie masz pewności, czy twoja strona rzeczywiście jest dobrze dostosowana do wyświetlania na komórkach, możesz skorzystać z darmowego testu optymalizacji mobilnej Google. Gdyby się okazało, że trzeba wprowadzić jakieś zmiany, to możesz to zrobić samodzielnie, jeżeli umiesz, albo znów trzeba będzie skorzystać z pomocy dewelopera. Link do tego testu oczywiście w notatkach. Punkt 12. Czy twoja strona jest użyteczna i estetyczna? No i tutaj problem polega na tym, że to są subiektywne odczucia i bardzo trudno ocenić użyteczność i estetykę własnej strony internetowej. Ty oczywiście znasz ją doskonale i umiesz tam odnaleźć wszystko, ale osoba, która trafia na taką stronę pierwszy raz w życiu, ma prawo czuć się zagubiona. To samo dotyczy estetyki. Jeżeli tworzysz nową stronę, to oczywiście zwracasz uwagę na jej wygląd, ale później się do niego przyzwyczajasz i nie zauważasz pewnych rzeczy. Tymczasem trendy się zmieniają. Może się okazać, że z punktu widzenia nowo przychodzącego użytkownika twoja strona zrobiona kilka lat wcześniej robi wrażenie trochę przestarzałej. Może być też tak, że masz naprawdę dopieszczony projekt graficzny, ale stopniowo dodajesz do niego jakieś wtyczki, jakieś widgety, jakieś kolejne elementy, no i w końcu twoja strona zmienia się w takiego internetowego Frankensteina. Tyle, że ty nie zdajesz sobie z tego sprawy, bo ta zmiana zachodzi bardzo powoli. Badania pokazują, że ludzki umysł jest świetny w wyciąganiu pochopnych wniosków. Kiedy widzimy osobę, która ma symetryczną twarz, to wydaje nam się, że jest ona też mądra i uczciwa. A kiedy wchodzimy na stronę internetową, która robi wrażenie dość chaotycznej i może przestarzałej, to podświadomie zakładamy, że firma, do której ta strona należy, ma takie same cechy, czyli działa w sposób chaotyczny i jest przestarzała. Obstawiam, że jesteś w stanie wskazać przykłady takich firm, które mają naprawdę słabe strony internetowe, a mimo to mają świetne wyniki finansowe. Z mojego doświadczenia takie firmy zwykle są na rynku na tyle długo, że zdążyły zbudować sobie bazę stałych klientów. I nowe osoby bardzo często przychodzą z polecenia, więc kiepska strona ich nie odrzuca. Natomiast jeżeli dopiero zaczynasz i nie masz jeszcze klientów, którzy by cię polecali, albo masz ich niewielu, to strona, która źle się prezentuje i nie jest użyteczna, może być bardzo istotną przeszkodą. Punkt 13. Czy twoja strona jasno komunikuje, co oferujesz? No i to jest kolejny element, gdzie trzeba pokonać własną klątwę wiedzy. Jako przedsiębiorca poświęcam mojej firmie tyle czasu, tyle uwagi, że wszelkie informacje z nią związane są dla mnie oczywiste. I wydaje mi się, że jeżeli będę w kółko powtarzał to samo, to zanudzę odbiorców. Ale osoba, która trafia na twoją stronę, bardzo często nie wie o tobie nic albo prawie nic i chce się jak najszybciej dowiedzieć, czy znajdzie tutaj to, po co przyszła. Dlatego twoja strona powinna od razu i jednoznacznie komunikować, czym się zajmujesz. Podam przykład. Własny. Przez pewien czas na stronie głównej małej wielkiej firmy był taki nagłówek: twoja mała firma może robić wielkie rzeczy. Na początku wydawało mi się to genialne, błyskotliwe, ale po pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest jednak zbyt abstrakcyjne hasło. Postanowiłem to sprawdzić i zmieniłem ten nagłówek na inny. Podcast dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać siebie i swój biznes. I ta wersja okazała się dużo lepsza. Współczynnik odrzuceń spadł, a aktywność użytkowników na stronie wzrosła. Moim zdaniem stało się tak dlatego, że użytkownik, który wchodzi na tę stronę, od razu dostaje informację, że znajdzie tutaj podcast dla przedsiębiorców, więc jeżeli po to przyszedł, to wie, że jest w dobrym miejscu. Punkt 14. Czy treść strony jest przystępna i zrozumiała? No i tutaj znów to są trochę subiektywne odczucia. Zwykle jest tak, że poza nagłówkiem na stronie pojawiają się też jakieś inne elementy, teksty, grafiki i kiedy nad nimi pracujesz, pamiętaj, że czytają je i oglądają osoby, które nie znają twojej firmy, które prawdopodobnie nie są ekspertami w twojej branży. Chodzi o to, żeby przekazać im takie informacje, dzięki którym szybko zorientują się, w czym możesz im pomóc, jaki problem rozwiązujesz i jakie korzyści mogą dzięki tobie osiągnąć. Jeżeli nie czujesz się zbyt mocno w pisaniu tekstów, możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego copywritera. Taka osoba oczywiście stworzy angażujące teksty na stronę, ale dodatkowo ma jeszcze inną zaletę, pomoże ci pokonać klątwę wiedzy, bo spojrzy na twój biznes takim zewnętrznym okiem. Natomiast jeżeli zdecydujesz się stworzyć teksty na stronę samodzielnie, to polecam przepuścić je przez co najmniej dwa narzędzia. Jedno to jest jasnopis.pl, czyli narzędzie, które wskazuje trudne do zrozumienia fragmenty tekstu. Drugie narzędzie to ortograf.pl, wyłapuje błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne, interpunkcyjne, więc jak na przykład brakuje ci jakichś przecinków, co bardzo często się zdarza, to ortograf.pl też pomoże. Dobrym pomysłem jest oczywiście również przekazanie tekstu do przeczytania komuś spoza twojej branży, jakiemuś potencjalnemu klientowi, który w ogóle nie wie, o co chodzi. Następnie warto poprosić taką osobę, żeby przekazała tę treść, którą przeczytała, własnymi słowami. I wtedy wyłapiesz po pierwsze fragmenty, które odbiorca zrozumiał nie tak, jakbyś chciał, a po drugie fragmenty, informacje, które najlepiej zostają w pamięci. Dochodzimy do etapu trzeciego. Zaangażowanie. Jeżeli do tej pory wszystko poszło dobrze, to użytkownik trafił na twoją stronę i z niej uciekł. I to już jest naprawdę spore osiągnięcie. Teraz postaramy się zaangażować tego użytkownika w taki sposób, żeby doszedł do wniosku, że to właśnie twoja firma najlepiej zaspokoi jego potrzeby. Punkt 15. Czy klient wchodzi w interakcję ze stroną? Na początku, kiedy planowaliśmy ścieżkę klienta, określiliśmy sobie, po co przedstawiciele różnych segmentów przychodzą na twoją stronę internetową. I jeżeli te założenia były słuszne, to klienci powinni reagować na to, co im się wyświetla na ekranie. Powinni korzystać z tych narzędzi, które im udostępniasz. Powinni przeglądać kolejne podstrony, czytać artykuły i tak dalej. Czy tak się rzeczywiście dzieje? Możemy to oczywiście sprawdzić, obserwując odpowiednie dane w Google Analytics, na przykład średni czas spędzony na stronie albo współczynnik odrzuceń. Ale uwaga, warto wgłębić się w to, co tak naprawdę oznaczają te wskaźniki, bo ich nazwy są trochę mylące. Współczynnik odrzuceń brzmi jak coś bardzo złego, no bo słowo odrzucenie ma taki negatywny kontekst, negatywne konotacje, ale w rzeczywistości współczynnik odrzuceń to jest odsetek takich sesji, gdy użytkownik widzi tylko jedną stronę, nie klika na żaden element i wychodzi. Niezależnie od tego, jak długo użytkownik będzie na tej stronie, to w Google Analytics czas trwania takiej sesji zawsze będzie zapisany jako 0 sekund. Czyli jeżeli masz na blogu wartościowy artykuł, użytkownik wejdzie, będzie go czytał przez 10 minut, po czym zamknie przeglądarkę, to dla tej sesji współczynnik odrzuceń będzie wynosił 100%, a czas spędzony na stronie 0 sekund. Na szczęście da się te ograniczenia obejść. Sposoby, jak to zrobić, jak dokładniej mierzyć, co użytkownik robi na twojej stronie, możesz znaleźć w przewodniku pod tytułem Google Analytics dla blogerów, którego autorem jest Damian Rams. Link będzie rzecz jasna w notatkach, bardzo polecam. Sam korzystałem z tego poradnika i bardzo mi pomógł. Punkt 16. Czy twoja strona odpowiada na pytania klienta? Jest mało prawdopodobne, że uda ci się stworzyć stronę, która od razu, za pierwszym razem odpowie na wszelkie możliwe pytania klientów i rozwieje ich wątpliwości, ale warto próbować. Dzięki temu zaoszczędzisz sobie pracy, no bo nie będziesz musiał każdemu odpisywać indywidualnie. A druga korzyść jest taka, że zamieszczanie na stronie odpowiedzi na częste pytania klientów pomaga tych klientów pozyskiwać, no bo są tacy, którzy nie będą do ciebie pisać ani dzwonić, jeżeli nie znajdą jakiejś informacji na stronie, tylko poszukają gdzie indziej i do ciebie już nie wrócą. Wątpliwości i pytania zadawane przez użytkowników bardzo często zbiera się na jednej podstronie. Z angielskiego nazywa się ona FAQ, od Frequently Asked Questions, czyli często zadawane pytania. Bardzo dobry przykład takiej strony można znaleźć na przykład na stronie w serwisie konfeo.com. Będzie oczywiście link, gdyby ktoś chciał zobaczyć. W przypadku, gdy pytania użytkowników, gdy pytania osób wchodzących na stronę czy potencjalnych klientów są bardzo złożone, warto wykorzystać takie formy jak na przykład dodatkowa grafika uzupełniająca artykuł, jakieś zrzuty ekranu, wideo czy podcast. I jeżeli tych materiałów zbierze się więcej, to też dobrym pomysłem byłoby podzielenie ich na jakieś sekcje albo kategorie, dodanie wyszukiwarki, stworzenie czegoś takiego bardziej zaawansowanego niż proste FAQ, czegoś w rodzaju bazy wiedzy. No i jest jeszcze jeden element uboczny, pozytywny posiadania takiej strony z odpowiedziami na pytania klientów. Jeżeli masz taką stronę, no to świadczy też o tym, że masz jakichś klientów, którzy zadają ci pytania. Punkt 17. Czy oferta jest dopasowana i przekonująca? Nie ma co siadać do pisania oferty, którą chcesz umieścić na stronie, dopóki nie zbierzesz informacji o swoich klientach, dopóki nie dowiesz się, jakie konkretnie mają potrzeby, jak do tej pory rozwiązywali dany problem, dlaczego nie są z tego rozwiązania zadowoleni, jak wyobrażają stan idealny i tak dalej, kiedy już dowiesz się tych wszystkich rzeczy, będzie ci dużo łatwiej napisać ofertę i możesz przy tym pisaniu oferty skorzystać z następującego schematu. Po pierwsze, uświadom czytelnikowi, że czegoś potrzebuje i że bez tego będzie miał problem. Po drugie, przedstaw, jakie korzyści daje twój produkt i jakie zagrożenia eliminuje. Po trzecie, wymień, z czego ten produkt się składa i udowodnij, że jesteś w stanie dotrzymać swoich obietnic. Po czwarte, nakłoń klienta do szybkiego podjęcia decyzji. Po piąte, powiedz mu, co ma zrobić, żeby twój produkt lub usługę kupić. O takim schemacie wspominał autor Biblii Copywritingu Darek Puzyrkiewicz w 145. odcinku Małej Wielkiej Firmy. Tam jest to rozwinięte. Jeżeli chcesz pisać lepsze oferty, to zdecydowanie zachęcam do posłuchania tej rozmowy. Znajdziesz ją na stronie maławielkafirma.pl/145. Po raz kolejny powtarzam, link, tak jak wszystkie inne linki, będzie w notatkach. Punkt 18. Czy dajesz klientowi więcej niż jeden sposób kontaktu? Być może z twojego punktu widzenia najwygodniej by było, gdyby każdy klient wysyłał zapytanie przez formularz kontaktowy na stronie, ale z perspektywy klienta ta forma niekoniecznie jest najlepsza i są na to odpowiednie badania. W przypadku stron B2B, jeżeli formularz kontaktowy jest jedyną dostępną formą kontaktu, a na stronie nie jest podana lokalizacja firmy, nie ma numeru telefonu ani adresu e-mail, to 44% użytkowników uznaje taką firmę za niewiarygodną i opuszcza jej stronę. Jeżeli podajesz numer telefonu albo adres e-mail, możesz też z góry uprzedzić klienta, z kim personalnie będzie się kontaktował. No oczywiście w dużych firmach obsługiwanych przez call center jest to niemożliwe, ale jeżeli prowadzisz działalność jednoosobową albo masz dedykowaną osobę od takiego kontaktu z klientami, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uświadomić klientowi, z kim będzie rozmawiał, na przykład, że dodzwoni się bezpośrednio do właściciela. Taka informacja może zachęcić klienta do kontaktu, bo wtedy ma świadomość, że nikt nie będzie go odsyłał od jednej osoby do drugiej. Adrian na swojej stronie tak właśnie robi. Informuje użytkowników, że podany tam numer komórkowy to jest jego numer telefonu i że on jest właścicielem, więc warto się tego trzymać. Punkt 19. Czy informujesz klientów o cenach? Przyznanie się, że na coś mnie nie stać, to jest ciężki temat. To powoduje zwykle pewien dyskomfort. Jeżeli masz na stronie ofertę bez podanych cen, to część osób założy, że po prostu jest u ciebie drogo, no bo przecież gdyby cena była atrakcyjna, to użyłby się jako argumentu przyciągającego klientów. Ja wiem, że nie zawsze da się jednoznacznie określić cenę, ale postaraj się, żeby klient przynajmniej z grubsza wiedział, czego może się spodziewać. Możesz podać widełki od do i wyjaśnić, od czego zależy ostateczna kwota. Możesz pokazać przykłady jakichś konkretnych prac wraz z wycenami. W niektórych branżach da się zastosować kalkulator online, który pozwala obliczyć cenę w zależności od określonych parametrów. Pro tip z mojego doświadczenia: w zamian za szczegółowy cennik możesz też pozyskiwać dane kontaktowe do osób zainteresowanych zakupem. Ja sam tak robię. W przypadku czasopisma Branża Dziecięca, które wydaje, robimy to tak, że bezpośrednio na stronie, gdzie jest informacja o reklamie w czasopiśmie, jest podana cena za reklamę całostronicową i za najtańszą dostępną reklamę. Natomiast pełną ofertę można otrzymać po podaniu adresu e-mail. I dzięki temu potencjalny klient może sobie taki szczegółowy cennik ściągnąć w każdej chwili bez zaangażowania elementu ludzkiego po naszej stronie, natomiast my później możemy w dowolnym momencie przypomnieć się takiej osobie, żeby dopiąć transakcję, no bo mamy maila. W ten sposób płynnie przechodzimy do kolejnego punktu, to będzie punkt numer 20. Czy zbierasz kontakty do potencjalnych klientów? Wspominałem wcześniej, że za pomocą remarketingu i pozycjonowania możesz zwiększyć szansę na to, że klient, który wyjdzie z twojej strony, w przyszłości na nią powróci. Ale te rozwiązania mają pewien minus. Inicjatywa w takiej sytuacji jest po stronie klienta. To on decyduje, czy wróci i kiedy wróci na twoją stronę. Ty o tej osobie nic nie wiesz, nie masz żadnych danych kontaktowych, żeby się do tego kogoś odezwać. jak pozyskać takie dane. Znanym i sprawdzonym sposobem jest zaproponowanie czegoś wartościowego w zamian za adres e-mail. Sklepy internetowe czasami rozdają kupony rabatowe. W przypadku specjalistycznych usług może się sprawdzić jakiś produkt elektroniczny, na przykład checklista, darmowy minikurs, e-book, arkusz kalkulacyjny wideo, webinar itd. Zwróć uwagę, że wszystkie te materiały są standardowe. Każdy użytkownik dostaje tę samą checklistę, tego samego e-booka, to samo wideo i w związku z tym użytkownicy zakładają czasem specjalne skrzynki mailowe tylko po to, żeby pobierać sobie takie materiały. No i w tej sytuacji niby pozyskujesz kontakt do potencjalnego klienta, ale to jest kontakt fikcyjny, nie masz z niego żadnego pożytku. Czy da się coś na to poradzić? Da się. Znalazłem ciekawy sposób na pozyskiwanie klientów, który stosuje pewna angielska agencja marketingowa. Nazywa się ona Exposure Ninja. Exposure Ninja oferuje darmowy przegląd strony internetowej każdemu zainteresowanemu. Żeby skorzystać z takiego przeglądu, podajesz swoje imię, oczywiście adres e-mail, adres swojej strony internetowej i odpowiadasz na pytanie, czy twoja firma prowadzi obecnie jakiekolwiek działania marketingowe w internecie. I po kilku dniach dostajesz mniej więcej 15-minutowe wideo. Pracownik agencji pokazuje w nim twoją stronę i podpowiada, jak możesz poprawić użyteczność, konwersję na stronie, widoczność w wyszukiwarkach i jak radzi sobie twoja strona w porównaniu do konkurencji. Od razu uprzedzam potencjalnie zainteresowanych, ponieważ jest to agencja z Anglii, no to raczej nie przeanalizuje w ten sposób stron w języku polskim. I oczywiście dzięki pozyskanym kontaktom Exposure Ninja może później zdobyć więcej klientów, ale jest też inna korzyść. Kiedy my jako użytkownicy internetu dostajemy coś za darmo, bardzo często chcemy się odwdzięczyć i agencja proponuje klientom, żeby jeżeli ta recenzja, ta darmowa recenzja im się podobała, to żeby zostawili szczerą opinię w sieci. Kiedy nagrywam ten odcinek, agencja Exposure Ninja ma 139 opinii w Google, 294 opinie na Facebooku i w obu tych miejscach średnią ocen 4,8, 4,9 w skali od 1 do 5. Więc naprawdę ogromna liczba recenzji, ogromny społeczny dowód słuszności. A dowód słuszności, wiadomo, wpływa na zaufanie. No i w ten właśnie sposób docieramy do punktu numer 21. Czy twoja strona buduje zaufanie? Mówiłem wcześniej o takich elementach jak wygląd strony, czy szyfrowane połączenie, czyli ten przedrostek HTTPS. To są rzeczy, które wpływają na pozytywne pierwsze wrażenie odbiorcy i też przyczyniają się do tego, czy odbiorca ci zaufa, czy nie. Co jeszcze pomaga w budowaniu zaufania? Tych elementów może być wiele, kilka przykładowych. Oczywiście opinie klientów, zwłaszcza takie pochodzące z niezależnych serwisów. To może być Google, to może być Facebook. W Polsce to jest na przykład Opineo, TripAdvisor, Booking w branży turystycznej. I wiadomo, że wiele takich opinii w tych serwisach jest generowanych przez wynajęte agencje, ale mimo to klienci ciągle te opinie czytają i ciągle biorą je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji zakupowych. Co jeszcze wpływa na zaufanie? Łatwy do znalezienia na stronie adres siedziby firmy. Można go podać w stopce, można go podać na podstronie kontakt. Właściwie nie tylko można, ale trzeba, bo to jest nie tylko kwestia zaufania, ale również wymóg prawny. Jeżeli to jest firmowa strona internetowa, to te dane zgodnie z polskim prawem powinny być podane, są wymagane. Co jeszcze może wpłynąć na zaufanie? Zdjęcia. Zdjęcia osób tworzących firmę. Jeżeli dołożysz do tych zdjęć jakąś przekonującą historię, która wyjaśni, dlaczego zająłeś się daną branżą, no to masz szansę zdobyć od czytelnika dodatkowe punkty za zaangażowanie. To są oczywiście tylko przykłady, bo jak wspomniałem, zaufanie możesz budować na wiele różnych sposobów. Możesz to zrobić wzmacniając swoją markę eksperta i publikując w sieci wartościowe treści. Więcej na ten temat w odcinku numer 272 pod tytułem Jak zdobyć zaufanie klientów. Zdobycie zaufania jest ogromnie ważne, ale to jeszcze nie koniec, bo przed nami etap czwarty, czyli działanie. Może się wydawać, że jeżeli potencjalny klient trafił na twoją stronę, zrobiłeś na nim dobre pierwsze wrażenie i zaangażowałeś go do działania, no to sprawa jest załatwiona, ale nie do końca. No bo popatrzmy na maratończyka. Jeżeli biegnie te 42 km i troszkę i 100 metrów przed metą złamie nogę i nie przekuśtyka przez linię mety, no to nie ukończy maratonu. I coś takiego może się też przydarzyć twojemu potencjalnemu klientowi, a żeby tak się nie stało, trzeba dopilnować kilku szczegółów. Punkt 22. Czy twoje oczekiwania wobec klienta, wobec działania klienta są realistyczne? Działanie, o którym tutaj mówimy, często określa się je słowem konwersja, to nie zawsze będzie zakup. Jeżeli oferujesz produkt albo usługę o dużej wartości jednostkowej, o wysokiej cenie, to nie licz na to, że klient podczas pierwszej czy nawet kolejnej wizyty na stronie złoży zamówienie. W zależności od ustalonej ścieżki klienta, to działanie czy konwersja może oznaczać zupełnie różne rzeczy. W niektórych przypadkach to będzie zakup, ale innym razem to może być przesłanie prośby o kontakt albo pozostawienie maila w zamian za darmową treść. Każde z tych działań da się mierzyć za pomocą Google Analytics. Możesz tam obserwować, ilu klientów wchodzi na daną podstronę, ile czasu na niej spędza, w co klika i na tej podstawie jesteś w stanie podejmować działania, które przybliżą cię do określonego celu. Punkt 23. Czy narzędzia kontaktowe działają prawidłowo? Co to są narzędzia kontaktowe? Już wyjaśniam. Zdarza się, że przyczyną braku kontaktu ze strony klientów jest rzecz zupełnie banalna, taka jak na przykład niedziałający formularz albo czat na stronie. Może być tak, że masz zapchaną skrzynkę e-mail i ona nie przyjmuje nowych wiadomości. Albo zmieniłeś numer telefonu i nie zaktualizowałeś danych na stronie. Dlatego powiedzmy raz w miesiącu, być może częściej, jeżeli zauważysz, że klienci nagle przestali się odzywać, warto po kolei przejrzeć i przetestować poszczególne formy kontaktu. Skontaktować się samemu ze sobą za pomocą danych podanych na stronie internetowej. I mam jeszcze jedno ostrzeżenie na podstawie własnych doświadczeń, jeżeli masz na stronie formularz kontaktowy. Zdarzyło mi się parę lat temu, że miałem taki formularz i on przestał działać, a ja nie miałem o tym pojęcia. Z punktu widzenia użytkownika wszystko było w porządku. Można było ten formularz wypełnić, wysłać wiadomość i nawet pojawiało się potwierdzenie, że wiadomość została wysłana. Tyle, że ta wiadomość zamiast trafić do mnie, zamiast trafić na mojego maila, gdzieś znikała. Odkryłem ten błąd dopiero po paru tygodniach, no i niestety nie byłem w stanie w żaden sposób odtworzyć tych zaginionych wiadomości, ani nawet ustalić, kim byli nadawcy. I od tamtej pory używam takiego formularza, który owszem wysyła do mnie wiadomości mail, ale dodatkowo zapisuje te wiadomości przesłane przez użytkowników w WordPressie. Więc gdyby nawet z jakiegoś powodu maile przestały do mnie przychodzić, to mam kopię wszystkich wiadomości zapisane w bazie WordPressa. Punkt 24. Czy stosujesz zautomatyzowaną sprzedaż? Wcześniej mówiłem o tym, że możesz pozyskiwać dane kontaktowe w zamian za darmowe materiały czy darmowe konsultacje. W niektórych sytuacjach możesz jednak pójść o krok dalej i zaoferować jakiś tani produkt elektroniczny, który będzie można automatycznie kupić przez twoją stronę. Co się stanie, jeżeli zamiast udostępniać na przykład swojego e-booka za darmo, w zamian za adres e-mail, zaczniesz go sprzedawać powiedzmy za 19,90? No jest oczywiście pewien minus. Prawdopodobnie pozyskasz wtedy mniej danych kontaktowych, bo wiele osób chętniej poda adres e-mail niż wyda nawet niewielką kwotę. Ale jeżeli zdecydujesz się na sprzedaż zamiast rozdawanie tego e-booka za darmo, są też trzy plusy. Po pierwsze, prawdopodobnie nikt nie poda ci żadnego śmieciowego adresu e-mail, no bo w razie problemów technicznych z płatnością albo pobraniem pliku będzie chciał mieć dostęp do skrzynki, z której złożył zamówienie. Po drugie, jakość twojej bazy kontaktów będzie dużo wyższa, bo nawet jeżeli ktoś płaci nawet niewielką kwotę, to oznacza, że ma realną potrzebę, na tyle realną, że nie waha się sięgnąć do portfela, żeby tę potrzebę zaspokoić. Po trzecie, znowu, niezależnie od tego, jak mała suma wchodzi tutaj w grę, taka osoba staje się twoim klientem. Taka osoba zainwestowała w relację z tobą i zaufała ci na tyle, żeby zostawić u ciebie pieniądze. A w takiej sytuacji dokonanie kolejnej transakcji jest dużo bardziej prawdopodobne. Punkt 25. Czy testujesz różne rozwiązania? Nawet jeżeli będziesz słuchał porad największych światowych marketerów, guru i wiernie naśladował ich działania, to wcale nie gwarantuje, że osiągniesz podobne rezultaty. Każda grupa docelowa jest trochę inna. Twój znajomy może umieścić na swojej stronie plik PDF, który klienci będą pobierać jak szaleni, a w Twoim przypadku dużo skuteczniejszy może się okazać arkusz Excela albo jeszcze coś innego. Może nie arkusz, tylko infografika albo darmowa 15-minutowa konsultacja. Nie dowiesz się tego, dopóki nie zaczniesz testować różnych rozwiązań. Nawet jeżeli już teraz pozyskujesz klientów przez swoją stronę internetową, warto próbować różnych zmian, żeby mieć porównanie, co działa bardziej, a co mniej skutecznie. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zaczęliśmy od pytań, dlaczego nie mam klientów, co robię źle. Ale może być też tak, że robisz wszystko albo prawie wszystko dobrze, a brakuje ci tylko jednej rzeczy – cierpliwości. To, że nowo uruchomiona strona internetowa po miesiącu nie wygenerowała żadnego zapytania od klienta, to nie jest nic niezwykłego. W wielu branżach tak się dzieje. Ale oczywiście nie ma sensu czekać z założonymi rękami, więc jeżeli na większość pytań z tego odcinka odpowiedziałeś nie, no to prawdopodobnie będziesz czekał na pierwszego klienta jeszcze długo, natomiast jeżeli zrealizujesz większość zaleceń, o których tutaj mówiłem, to gwarantuję, że ci pierwsi klienci pojawią się szybciej. Napracowałem się przy tym odcinku. Jeżeli chcesz mi się odwdzięczyć, to podeślij proszę link do niego jednemu swojemu znajomemu, któremu taka wiedza może się przydać. Ten link to maławielkafirma.pl/304. Tak jak numer tego odcinka. Pod tym samym adresem znajdziesz również wpis blogowy, wszystkie linki oraz checklistę do pobrania z 25 pytaniami. Możesz ją zapisać na swoim dysku albo wydrukować i krok po kroku przeanalizować własną stronę internetową. Linki do innych źródeł, o których wspominałem, są również, przypominam, pod adresem maławielkafirma.pl/304. A jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o tym, jak zdobywać zaufanie klientów i budować swoją reputację jako ekspert, zapraszam do posłuchania odcinka numer 272. maławielkafirma.pl/272. Powodzenia, trzymam kciuki.